Tu Radio Solidarności Walczącej.
Słuchasz Radia Solidarności Walczącej.
Przepraszamy za wejście na bieżący program. Audycję dzisiejszą rozpoczynamy mottem Józefa Łobodowskiego, publicysty emigracyjnego.
Sowiecki bolszewizm to nowa, udoskonalona forma uniwersalnego imperializmu, z którym można paktować jedynie i wyłącznie z pozycji siły. Może się on cofnąć tylko wtedy, gdy usłyszy ultimatum, za którym stoi odpowiednia siła i decyzja. Kto chce namówić Moskwę, by zrezygnowała z panowania nad Polską i innymi narodami w imię rozsądnych racji, sprawiedliwości czy prawa narodów, okrywa się śmiesznością. Z równym powodzeniem mógłby perswadować bengalskim tygrysom, że kaszka manna jest znacznie smaczniejsza od ludzkiego mięsa.
Szantaż destabilizacji.
Wprowadzenie przeciwnika w błąd jest taktyką tak starą, jak długo istnieją konflikty i rywalizacja. Nierzadko błędna ocena zamiarów nieprzyjaciela, wskutek zręcznie prowadzonej przez niego dezinformacji, była przyczyną fatalnych wskutki decyzji i nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Kształtowanie się metod dezinformacji ulegało gwałtownemu przyspieszeniu w okresie obu wojen światowych. Jednak prawdziwy skok jakościowy w tej dziedzinie dokonał się później. I to za sprawą, co trzeba szczególnie podkreślić, wyłącznie jednej ze stron toczącego się w powojennej historii konfliktu – Związku Sowieckiego. Demokracje zachodnie zwykle bowiem stronią od fałszu i obłudy. Natomiast system sowiecki ze swej natury i istoty opiera się na kłamstwie i szantażu. Toteż dezinformacja, jako że demokratyczne społeczeństwa są w jej obliczu niemal bezbronne, stała się ulubioną bronią sowieckich strategów. Była zatem przez cały ten czas doskonalona i można zaryzykować stwierdzenie, że dziś osiąga swe apogeum w postaci pokładanych w komunistycznych reformach w Związku Sowieckim, Polsce, na Węgrzech i innych krajach socjalistycznych nadziei. Nie przypadkiem też daje się zauważyć w ostatnich latach, mimo składanych przez Gorbaczowa deklaracji otwartości, ożywienie działalności sowieckich agentów w Europie Zachodniej. Dezinformacja jest bronią używaną nie tylko w walce z zachodnią demokracją. Buntujące się narody w krajach bloku sowieckiego narażone są na jej działanie. Sądzę bowiem, że to właśnie jej efektem jest niemal powszechnie funkcjonująca dziś opinia, jakoby unicestwienie władzy komunistycznej w krajach, w których ją sprawują, spowodowałoby gwałtowne zaostrzenie się konfliktów społecznych i narodowościowych, a w konsekwencji chaos i anarchię. Innymi słowy, że to komuniści są gwarantem pokoju i względnej stabilizacji w tej części Europy, w której przyszło nam żyć. Ze smutkiem trzeba skonstatować, że zabiegi te, przynajmniej częściowo, okazują się być skuteczne.
Bez wątpienia wypadki polskiego sierpnia 80 i wydarzenia, które później nastąpiły, stały się poważnym zagrożeniem dla zdolności spełniania przez państwo komunistyczne swych funkcji terroru i zastraszania. Musiało to również oczywiście determinować modyfikację metod działania dezinformacji i to zarówno na zewnątrz sowieckiego bloku, jak i może przede wszystkim wewnątrz. Po raz pierwszy bowiem, od czasu chruszczowowskiej odwilży i pokrewnych jej wydarzeń w innych państwach socjalistycznych, dezinformacji przypadła w ujarzmianiu niepokornych społeczeństw, rola tak doniosła. I to właśnie wówczas wypracowana strategia dezinformacji do dziś obowiązuje. Co na nią się składa? Otóż najogólniej mówiąc, nakierowana jest ona przede wszystkim na wywołanie wrażenia, iż usunięcie komunistów od władzy byłoby związane z bliżej nieokreślonym kataklizmem, zamieszkami lub nawet wojną. Sugeruje się również, że to właśnie sprawowanie przez komunistów kontroli nad społeczeństwem pozwala jemu w sposób względnie normalny i bezkonfliktowy rozwijać się i realizować swoje aspiracje. Obciążone jest ono, co prawda, wszelkimi niedogodnościami, jakie tylko socjalistyczna utopia może zapewnić, ale cóż to jest w porównaniu z wizją bratobójczych walk, anarchii, głodu i bezkarności zwykłego bandytyzmu? A właśnie to nas czeka, o ile byśmy się nagle zdecydowali na próbę usamodzielnienia i obalenia komunistycznego reżimu. Wcale nie przejaskrawiam i nie wyolbrzymiam. Polska widziana przez oficjalne mass media w ostatnich miesiącach 1981 roku była Polską dzikich strajków i rosnącej niewydolności ekonomicznej, braków w zaopatrzeniu i wydłużających się kolejek. Była Polską, gdzie nikt nie był pewien swego jutra, a nawet nie czuł się bezpiecznie na ulicy, gdyż mógł się stać ofiarą bandyckiego napadu. Z jaką lubością dziennik telewizyjny odnotowywał takie przypadki? I czyż to nie wówczas powstał program 997?
Tak więc statystyki przestępczości rosły. Głośno wyrażano obawy, czy nadchodząca zima nie przyniesie ze sobą przypadków głodowej śmierci i zamarznięć w niedogrzanych mieszkaniach. Straszono również niemieckim rewizjonizmem, jak zwykle w takich razach użytecznym. A w powietrzu wisiała sowiecka interwencja. I pomyśleć, że przed tym wszystkim uchronił nas stan wojenny. Było wszak coś, co wówczas pozwoliło społeczeństwu zachować własny osąd i oprzeć się dezinformacji. Ta bowiem, aby być skuteczną, nie może posługiwać się własnymi tubami. Innymi słowy, aby tezy dezinformacji zostały odebrane jako wiarygodne, muszą być powtórzone przez kogoś, kto ma społeczny autorytet. Ten warunek w 1981 roku, z nielicznymi wyjątkami, nie był dotrzymany. Wyciągnięto jednak z tego wnioski. Przez ostatnie lata, które nas dzielą od tamtych wydarzeń, dezinformacja stała się mniej nachalna i bardziej wyrafinowana. Zyskała też jeszcze jeden bardzo poważny atut. Jej dotychczasowe argumenty są obecnie z powodzeniem używane również przez tych, którzy są, jak to się mówi, obdarzeni społecznym zaufaniem.
Dziś nielegalnym nazywa strajk nie Jerzy Urban, a Jacek Kuroń. O głupocie antyradzieckich wystąpień pisze nie Mieczysław Rakowski, a Adam Michnik. Rewizjonizmem niemieckim straszy nas nie Ryszard Wojna, a Jan Nowak-Jeziorański. Wreszcie, by skończyć tę wyliczankę, którą można ciągnąć w nieskończoność, o 90 spokojnych dni apeluje nie Wojciech Jaruzelski, a Lech Wałęsa. Wszystko to w imię odpowiedzialności, realizmu i pojednania. Odcięcia grubą krechą tego, co było, i rozpoczęcia budowy nowego, jak to ładnie powiedział któryś z architektów obecnego porozumienia z komunistami. Dezinformacja zatem święci swój triumf. Od czasu okrzyknięcia Gomułki narodowym przywódcą, bodaj największy.
To, o czym mówię, jest oczywiście jedynie fragmentem operacji na o wiele większą skalę niż wywołanie przekonania, że ład i porządek w Polsce mogą gwarantować wyłącznie komuniści. Widmo destabilizacji pojawia się bowiem nie tylko w naszym kraju, ale straszy i to o wiele skuteczniej w Związku Sowieckim. Jest ku temu co prawda też o wiele większy powód, mianowicie konflikty narodowościowe. W powszechnym przekonaniu jedynym spoiwem, które łączy ten zlepek różnorakich narodów, jakim jest Związek Sowiecki, jest po prostu komunizm. Kogóż nie przekonuje argument, że to, co się dziś dzieje w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji czy w republikach nadbałtyckich, to drobnostka w porównaniu z tym, co mogłoby się stać, gdyby nagle komuniści dali wolną rękę tamtejszym narodom i zwyczajnie się z tych republik wycofali. Mało kto zauważa, że jest to klasyczny przykład dezinformacji, która ma na celu stworzenie pozorów, jakoby komunizm był jedyną siłą, która może zapewnić pokój w tej części świata. Co gorsza, w tym przypadku dezinformacja jest na tyle celna, że nie tylko przekonuje o słuszności takiego poglądu na ogół naiwne społeczeństwa Zachodu, ale także narody żyjące w bloku sowieckim. Czyż nie świadczą o tym choćby wypowiedzi przewodniczącego Wałęsy o tym, że Polacy nie dorośli do demokracji? W groźbie destabilizacji kryje się też wiele prawdy i nie wolno tego pomijać. Ale to, co zawiera dezinformacja i czemu niejednokrotnie ulegamy, wpływa przede wszystkim na nasze dobrowolne samoograniczanie się i rezygnację z celów, które mogą zagrażać złudnej perspektywie koegzystencji i tego, co określić można mianem małej stabilizacji. W tym przypadku mamy do czynienia nie tyle ze zwycięstwem prowokacji, ile właśnie dezinformacji.
Tu Radio Solidarności Walczącej.
Słuchałeś Radia Solidarności Walczącej.
Do usłyszenia.